były jakieś debaty o polityce zagranicznej, pamiętam, jedne z pierwszych, i rozmawialiśmy o tym, że nie ma tam żadnej kobiety, żadnej polityczki. Pomyślałam sobie, Boże, tak, są wśród nas polityczki, które świetnie, świetnie znają się na polityce amerykańskiej. Jest nas kilka, na przykład ja.
Dzień dobry, witam Państwa. Ten tydzień zdominowała polityka zagraniczna, a konkretnie działania nowego imperatora Imperium Amerykańskiego. To on nadał kształt całości tego tygodnia. To ten człowiek, który miesiąc temu został już potwierdzony jako prezydent USA nowy, po tym jak zrobił kipisz w polityce zagranicznej wielu państw, skierował swoje oczy na Unię Europejską, oczywiście w zeszłym tygodniu. I jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, pan prezydent naszego zaprzyjaźnionego kraju ze wschodów pochylił kolana swoje, całe ciało i uszy po sobie położył, słuchając go. To było tydzień temu. Cała Unia Europejska wzburzona była tydzień temu. A przez ten tydzień wydarzyło się tyle, że po prostu... jak o tym mówić? Nie mam pojęcia, ale spróbujemy. Pani Kotula pojawia się na początku nie bez powodu. Pani Kotula, jak wiecie doskonale, ma świetną kondycję intelektualno-emocjonalną, w związku z tym nadaje się na każde stanowisko. Tym razem rzekła, że jest ekspertką od spraw amerykańskich. To jest dość ciekawa teza, nigdy od tej strony jej nie znałem. Być może mam zbyt małą wiedzę, ale pani Kotula pojawiła się w polskiej polityce nie przypadkiem, gdyż jej kariera zaczęła się od tego, że ogłosiła, że jakiś tam jej trener sportowy kiedyś robił coś z nią, co było nieładne, gdyż ona tego nie chciała. Generalnie Me Too było grane i w ten sposób się pojawiła. Wszystkie jej opowieści na temat tego trenera okazały się nieprawdziwe po prostu. Facet stracił swoje stanowiska w różnych tam ligach, w jakich brał udział i był dość wysoko postawiony, a pani Kotula zyskała stanowisko na bazie mówienia nieprawdy, także chyba to, że ona mówi nieprawdę, nikogo nie dziwi, i to, że jest ekspertką od Ameryki, jak się sama określiła przed chwilą, też chyba nikogo nie dziwi, gdyż ona jest ekspertką od wszystkiego, co daje pieniądze. Ale on to nie jest ten ekspertka, która w ostatnich dniach zabrała głos, jeżeli chodzi o nasze stosunki za granicą. Zacznijmy od początku. W zeszłym tygodniu pan Macron zwołał szczyt unijny, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu, w trakcie którego to rozważano wszelkie możliwe opcje w gronie największych mózgów w Unii Europejskiej. Była pani Meloni, był pan Macron, był ktoś z Niemiec, był ktoś ze wszystkich możliwych krajów i był też pan Donald Tusk, którego gdzieś tam ukryto na zdjęciach z Niemiec, gdyż chyba go nie lubią. Nie od dzisiaj, gdyż w tym programie od dawna mówię, że najwięcej pod górkę rzeczy robionych ma Donald Tusk przez Niemców, także na zdjęciu go wycięto generalnie. No i to spotkanie miało wstrząsnąć światem. Ja przewidywałem wtedy dzień wcześniej, że nic z tego nie będzie i z tego nic nie było, gdyż oni się spotkali i stracili czas kompletnie na bezsensowne rozważania, co nie przeszkodziło panu Trzaskowskiemu w ogłoszeniu takiego krótkiego orędzia.
I Amerykanie, i Europejczycy uznają naszą rolę w tej chwili, przywódczą rolę w Europie, i wsłuchują się w nasz głos.
Tak, wszyscy na nas patrzą. Wszyscy na nas patrzą. Pan Szczerba, jeden z wybitnych intelektów dzisiejszej Polski, jeden z czołowych polityków Unii Europejskiej oraz Platformy Obywatelskiej, także rzucił, że to spotkanie było niezwykle istotne, gdyż, zresztą sami posłuchajcie.
Tam zapadły strategiczne decyzje. Po pierwsze, zabieramy się za aktywa rosyjskie, te, które zostały zamrożone. Unia Europejska zrobiła swoją robotę, zamrożonych jest aktywów rosyjskich na 200 miliardów.
W przededniu w pokoju na wschodzie, zdaniem Szczerby, trzeba dziabnąć pieniądze, które Kreml ma na zachodzie, i to na pewno zbuduje naszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z Kremlem. Na szczęście my nie rozmawiamy z Kremlem i nikt rozsądny nas tego nie dopuszcza. Aczkolwiek wracając na chwilę do tego spotkania z panem Macronem, które zostało zwołane przez pana Macrona, i to w chwili, kiedy Polska ma tą swoją prezydencję europejską, której od lat zawsze się mówi, że to prezydencja jest niezwykle istotna, gdyż kto ma prezydencję, ten rozgrywa wszystko w Unii, jak chce. No jak pojawił się kryzys w Unii Europejskiej, wynikły z wystąpienia pana Vansa oraz postanowień różnego rodzaju pana z oceanu, no to pan Macron, a nie pan Tusk, zwołał to posiedzenie, jak przed chwilą wspomniałem, nie był tam wiodącym kuzykiem. No ale to nie przeszkadza politykom Platformy uważać, że to jest bardzo istotny szczyt, i mało tego, że ten szczyt został zwołany przez kogo? Posłuchajcie.
Dlatego myślę, że z tego powodu właśnie premier Donald Tusk wyszedł z inicjatywą tego spotkania w Paryżu.
Tak. Ci ludzie naprawdę tak myślą, bo gdyby tak nie myśleli, to by tego nie mówili, a skoro tak mówią, to tak myślą. No i to pokazuje, w jakim zawieszeniu intelektualnym drzemie znajduje się nasza polityka wszelka, gdyż nasz parlament jest zwolniony przez osoby, które mają IQ warzywa. W najlepszym przypadku, i to w zdecydowanej większości, w tym tygodniu jakiś typ z Konfederacji całkiem nieźle zrobiony występował w Sejmie, będzie rzucony go stamtąd. To było oszmarną aferę, ale to pokazuje, że ten typ nie ma krzty inteligencji i większość ludzi nie ma krzty inteligencji. Zresztą może by się czepiać tego typa, gdyby nie to, że w ostatnich latach całkiem sporo posłów naszego parlamentu i senatorów chodziło na dziebanych na open, ogólnie widocznych. I nic się wielkiego nie działo, ale że skoro to był pan z Konfederacji i spotkał jakieś sprogie reperkusje ze strony pana Hołowni. Mnie ciekawi, jak to się dzieje, że od lat, od dekad w Sejmie, w naszym parlamencie znajduje się restauracja, w której wszystko kosztuje grosze, a jeszcze większe grosze kosztują napoje, które powodują pewne ubytki na zdrowiu, rozsądku oraz koordynacji ruchowej naszych parlamentarzystów. Nie znam żadnego innego zakładu pracy w Polsce, który by miał taki przybytek, w którym można od rana do wieczora tankować. No ale to jest Polska, to tego nie zrozumie nikt normalny. A że większość w Polsce jest nienormalna, to wybiera tych nienormalnych i no i taką mamy sytuację. Ale wróćmy jednak do konkretów, że teraz się rozwodzę na temat różnych sytuacji, które nie mają większego znaczenia, ale tym żyły polskie media przez ten tydzień, bo żeby nie było, to co teraz wam opowiem w większości, tego w mediach nie znajdziecie. Zresztą taką anegdotkę mam dla was w związku z tym. No więc żyły polskie media tym, że ktoś się nadziałał, ktoś powiedział komuś, że coś zrobi i to były główne tematy w polskich mediach mainstreamowych. Żeby cokolwiek dowiedzieć się na temat tego, co się faktycznie dzieje w Polsce i za granicą, musicie niestety oglądać mnie i ewentualnie jakieś inne kanały, które tym się zajmują. Realna rzeczywistość, jaka nas otacza. To jest dobrze powiedziane chyba, gdyż w tym tygodniu do Polski przybył i to jest dość ciekawa sytuacja, gdyż pokazuje, że Polska jako taka jest dość istotnym krajem w Europie dla nowej administracji amerykańskiej. Przybył niejaki Pete Hegseth, to jest taki człowiek, który jest mocno wytatuowany, co zauważył wybitny dziennikarz mainstreamowy, pan Czuchnowski, a i oczywiście za to, że ten pan jest wytatuowany, spotkały tego pana dość gorzkie słowa z ust pana Czuchnowskiego. Tak jakby pan Czuchnowski nagle stwierdził, że tatuaże są czymś złym. W chwili, kiedy politycy polscy oraz celebryci i wszyscy inni noszą tatuaże, ale są zgodni z linią wyborczą. Tatuaże są dobre, ale kiedy przybył do nas człowiek odpowiedzialny za obronę USA, one się okazały bardzo straszne. Mało tego, dość ciekawa sytuacja, jego małżonka, która podziwia pana Żółwnackiego z jego celne spostrzeżenie na temat tatuaży innych ludzi, była tłumaczką w trakcie tych spotkań. Ale to wszyscy wiecie, czego nie wiecie tak naprawdę a propos tego spotkania. No więc poza tym, że pan Kosiniak-Kamysz spotkał się z panem Pitem Hegsethem oficjalnie, spotkał się też nieoficjalnie i z informacji, do jakich dotarłem specjalnie dla was, wyjątkowych, cieplutkich i niespotykanych w innych mediach, spotkał się też z nim w cztery oczy. Ciekawe, w jaki sposób gadali, pewnie bez sobie tłumaczki, bo rzeczy, które tam były ustalane, jak wynika ze źródeł, które mi dostarczyły, były dość niepokojące dla pana Tuska oraz dzisiejszej w hierarchii rządzącej w Polsce, gdyż z tego, co się dowiedziałem, pan Hegseth z panem Kosiniakiem rozmawiali niezbyt długo, ale pan Kosiniak w mig zrozumiał, że jest ta rozmowa dla niego ogromną szansą, gdyż Amerykanie postanowili postawić między innymi, o czym za chwilę, na PZL. Tak, nie na PiS, nie na PO, bo wiadomo, że PO nie ma żadnych szans u Amerykanów. Pan Kaczyński zbłaził się w ciągu ostatnich dekad, a przynajmniej ostatniej dekady w stosunkach polsko-amerykańskich do takiego stopnia, że nikt uważnie go nie bierze. Więc pan Pete Hegseth ponad zaproponował panu Kosiniakowi, że będzie kryty, jeżeli będzie taką wtyką w obecnym rządzie i w przyszłych rządach, że jak wiem doskonale, PSL, PZL, zawsze z jakimś rządzie, w związku z tym warto trzymać takiego typa na swoim sznureczku, gdyż on zawsze będzie wpływał na politykę danego rządu, którego koalicjantem jest w tej chwili PZL. W tej chwili jest, a w przyszłości może być. Taka sytuacja, myślę sobie, że to ma sens, jeżeli to się potwierdzi, to ma sens, gdyż na cholerę utrzymywać w przeżyciu tak wielkie partie, na przykład jak PiS, pana Kaczyńskiego, skoro można z jakichś psie pieniądze tak naprawdę utrzymać o wiele mniejszy PZL, który mniej potrzebuje, a może być jeszcze bardziej uległy w stosunku do swojego przełożonego, niż miało to miejsce w stosunku PiS, który może nie tyle, że nie był uległy, tylko był nierozsądny i nie potrafił czytać tego, co jego przełożony potrzebuje od niego uzyskać. Dowodem na to, co mówię, jest to, co się wydarza w ostatnim tygodniu, kiedy to PiS kompletnie się zagubił i nie wie co robić, gdyż pan za oceanu, nie będę miał jego imienia, gdyż jest jeszcze za wcześnie w tym programie, żeby mówić imiona ludzi istotnych, nagle zaczął mówić ten pan za oceanu językiem, który pisowcy, pan Kaczyński oraz media podległe PiS-owi określali przez całe ostatnie lata mianem agentury, tak? Tej wschodniej agentury oczywiście. No i teraz trudno i z nim się wyrwać z tego dołka, w którym się znaleźli, gdyż pan z oceanu mówi dokładnie to, co mówiły te wszystkie wariaty, denialiści, oszołomy przez ostatni czas, że nie należy robić rzeczy, które robią, czyli na przykład traktować niepoważnie przeciwnika ze wschodu. Ale nie tego zaprzyjaźnionego, tylko tego niezaprzyjaźnionego. Żeby ludzi w polityce traktować porządnie, nie wyzywać ich od najgorszych. Chociaż w tym przypadku akurat pan Hołownia z wiodącą postacią, jeżeli chodzi o obrażanie urzędników obcych państw, PiS tego nie zrozumiał. I teraz tak, bo bardzo chciał dalej być po tej przyjaznej stronie, ale no już nie do końca może, gdyż nagle się okazało, że w ciągu jednej sekundy można zmienić wektory polityki zagranicznej, na co nie są kompletnie nieprzygotowani. Bo przynajmniej kiedy rozmawiałem publicznie zresztą na moim Twitterze z politykami PiSu, kiedy się ze mną rozmawiali, mówiłem im wtedy parę lat temu, co będzie, jeśli zmieni się władza tam u naszego sąsiedniego sąsiada, jeżeli to wszystko pójdzie nie tak, jak oczekują. Mówili wtedy, że wszystko musi pójść tak, jak oczekujemy, gdyż my jesteśmy mądrzy i rozsądni, a takie pomysły, że coś może się zmienić w drugą stronę, są absurdalne i wykazują abnegację rozmówcy, z którym mam do czynienia, czyli mnie. Okej, wszystko się zmieniło i teraz są w dalszym ciągu w megadełku. Kiedy w zeszłym tygodniu w jakiś samolot ze wschodu, tam z dalekiego wschodu, czy z bliskiego wschodu, z kremlowskiego wschodu, pełen pasażerów miał problemy z dotarciem do celi lądowej na polskim lotnisku. Został zatrzymany na długie godziny na pasie startowym. Nikogo nie puszczono, gdyż w środku byli ci tam z Kremla pewnie wszyscy urzędnicy siedzieli, nie do końca, gdyż tam byli zwykli turyści. No i wtedy media prawicowe w Polsce się rozwodziły, że dobrze, tak, trzeba robić, tak, trzeba pokazywać im naszą siłę wielkiego imperium. I tylko pan Leszek Miller powiedział, że to nie do końca jest chyba rozsądne tak traktować normalne ludzi, na co pan Rachoń z Republiki poinformował go szybko, że Moskwa spala, nigdy nie wyszła. O Chryste Panie, no i ci ludzie robili to w ciągu tygodnia ostatniego, kiedy to się polityka gwałtownie zmieniła. Zmienia się na tyle, że pan Dudek, pan Andrzej Dudenko, pan, jak to nazywają go w PiSie, Andrzej Juda, jeszcze z początku tygodnia strasznie pyszczył na temat tego, co robi Trump z naszą wschodnią granicą, że to jest niedopuszczalne, nie do przyjęcia, nikt normalnie się zgodzi na warunki Trumpa, ale pan Dudenko też się spotkał z panem z Ameryki, z panem Heksetem. I co się wydarzyło chwilę później? No nie do uwierzenia. Chwilę po tym spotkaniu pan Dudenko na swoim Twitterze poinformował o przyjacielskiej naszej rozmowie z przyjacielskim panem prezydentem przyjacielskiego kraju, w którym tutaj poinformował tego pana przyjacielskiego kraju prezydenta, że no sorry Władimir, ale już dalej tak nie pociągniemy, gdyż no ja już nic nie znaczę. Tak można było się domyślać między słowami tego, co powiedział. Więc wizyta pana tego ze Stanów bardzo dużo zmieniła, że polityce pokazała, że można jednak nagle przeskoczyć z woreczka do woreczka, z koszyczka do koszyczka i nikt tego nie zauważa, bo tej nagłej zmiany pana Dudy nikt praktycznie poza jego przeciwnikami nie zauważył. Czyli tak, Kosiniak, który nagle zaczyna być taki mięciutki, milutki dla ludzi zza oceanu, pan Duda, który z godziny na godzinę zmienia swoje podejście do rzeczywistości. Najlepszy był tym wszystkim pan Błaszczak, który posłuchaj się czasami, co powiedział w jednej ze stacji radiowych.
Ja byłem bardzo rozczarowany postawą prezydenta Zełenskiego, a więc postawą wynikającą z tego, że upierał się, żeby nie przyznać się do zbrodni ludobójstwa wołyńskiego.
Tak, on strasznie przez całe lata cierpiał, że tamci ze wschodu nie chcą nic mówić o naszych stratach ludzkich na tym wschodzie, kiedy jeszcze tam Polska była na tym wschodzie, bo przecież on przez całe lata walczył o to, żeby ten przyjaciel naszego kraju z zachodniej granicy, prezydent naszego zaprzyjaźnionego kraju, pokazał wszystkim prawdę o tych miejscach, w których Polacy mieli problemy zdrowotne tak mocno, że nie podnosili już z ziemi, kiedy ich dotknęły. To jest pan Błaszczak, tak? To jest pan Błaszczak, którego nie było na otwarciu pomnika ofiar tamtejszych, który przez całe lata blokował wszelkie rodzaje działań związane z wydobyciem ofiar tamtejszych z podziemi, którego administracja rządowa za czasów, kiedy był szefem MON-u w Polsce, robiła wszystko, żeby ludzie, którzy mówili cokolwiek o tych problemach zdrowotnych naszych obywateli na naszych kresach wschodnich, trafiali na listy agenturalne, które to listy były pełne nazwisk ludzi, którzy wspominali o rzeczach, których wspomnieć nie można. Teraz on nagle się okazuje, wręcz płakał w tym czasie nad sytuacjami, które nagle go oświeciły. W tym sensie dzisiaj go oświeciło, ale wtedy już płakał w sposób niewidoczny, taki ukryty, gdyż się wstydził przed całym sądem, że jest takim mięczakiem. Taka sytuacja. No i oni chcą wygrać wybory prezydenckie. Ciekawe bardzo, jak to dalej pójdzie. Drugim elementem związanym z wizytą tego pana ze Stanów w Polsce jest to, że on także ponoć spotkał się z ludźmi z Konfederacji i tu sytuacja była ponoć o wiele cieplejsza w przypadku pana Dudy i pana Kosiniaka, gdyż to jest coś, o czym mówiłem chyba parę odcinków temu, że tak na zdrowy rozum jedyną taką organizacją polityczną w Polsce, niedoskonałą, młodą strasznie i nie pozbawioną w ogóle jakichś wad ogólnych, wielkich, mniejszych i tak dalej, jest właśnie partia pana Mentzena, gdyż partia w Niemczech, którą wspierają Amerykanie, jest bardzo im bliska. Partie na całym Zachodzie, które wspierane są przez administrację zachodnią, amerykańską w tej chwili, też w sumie poruszają się na tej samej orbicie intelektualnej, czyli tak, robimy wszystko, że Polacy byli bogaci, robimy wszystko, że Węgrzy byli bogaci, Włosi byli bogaci, wszystkie te partie bogactwa teoretycznego, z czego nie wychodzi w wyniku tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mają wsparcie Trumpa. No więc z tych rozmów, jeżeli się faktycznie odbyły, a ponoć się odbyły, wynikać ma, że z dużym ciepełkiem w serduszku, myśląc o tym, że jest jednak partia w Polsce, której można powierzyć ewentualnie kooperację amerykańsko-polską, istnieje taka partia i w ogóle jest i można z kimś gadać racjonalnie. Ciekawe, czy to się potwierdzi, czy co z tego wyniknie. W każdym razie mamy ze sobą ciekawy dzień w Polsce, kiedy wszyscy nagle zmieniają fronty. No może nie wszyscy. Posłuchajcie tego typa.
Bo dzisiaj, owszem, to inni tworzą sztuczną inteligencję, ale wielu zazdrości nam regulacji, które my tworzymy w ten sposób, żeby sztuczna inteligencja nadal służyła człowiekowi.
To jest pan Hołownia, to jest druga osoba w państwie, to jest człowiek, który miał wgniatać naszego nieprzyjaciela ze wschodu w ziemię, ale zapomniał o tym całkiem, w związku z tym nie zdążył wnieść przed rozmowami pokojowymi, ale on dzisiaj twierdzi, że nasza potęga europejska, słuchajcie, ma rację, on, ja nie mówię, że on nie mówi prawdy, tak? Ale on mówi wprost o tym, że potęga europejska polega na tym, że w sumie nic nie mamy, ale potrafimy to regulować. Pan Hołownia ma jeszcze kilka niezwykłych rzutów w tym tygodniu. W sumie na wszystkie były bardzo antyeuropejskie. Posłuchajcie na przykład tego.
My nie mamy cienia tego problemu migracyjnego, który mają dzisiaj państwa europejskie, które nie miały, nie umiały tego ogarnąć. My jesteśmy w innym miejscu. My to możemy zrobić od początku dobrze.
No bo czy z tego nie wynika, że pan Hołownia mówi, że Zachód to są ludzie, którzy nie mają pojęcia o niczym, że trzeba się ich pozbyć jak najszybciej, gdyż nie mieli pojęcia, co zrobić z polityką migracyjną. A on teraz, jak mu damy szansę oczywiście w wyborach prezydenckich, będzie wiedział, bo on już teraz wie, a jak nie wie, to się teraz dowie, gdyż on nie ma za sobą takiego braku wiedzy, jak ma Europa, która jedynie przez całe stulecia wszystko dookoła napadała, grabiła, miała dość duży kontakt z przeciwnikiem innych nacji, więc w wyniku myślenia pana Hołowni nie nauczyli się niczego. W sumie ma rację tak naprawdę. Ale jednak oni mieli o większy kontakt z doświadczeniem związanym z imigrantami potencjalnymi, w związku z tym nie sądzę, że pan Hołownia mógł cokolwiek w tym kierunku mądrego zrobić, ale on twierdzi, że tak. Jeżeli jesteście w stanie mu zaufać, to okej, nara. I jeszcze jedna wrzuta od pana Hołowni z tego tygodnia, w której to powiedział wprost, że Zielony Ład to jest robota sił wrogich Unii Europejskiej. Posłuchajcie.
I powiem to jasno, żeby kwestia energii nie wywróciła nam Unii Europejskiej, bo za chwilę wszystko w Europie będzie o cenach prądu. I jeżeli państwa takie jak Polska nie będą w stanie wynegocjować odejścia od ETS-2 przynajmniej na taki czas, który pozwoli nam dokonać transformacji energetycznej, to będziemy rozbijać Europę od środka, dając pole wejścia do niej tym, którzy Europę chcą zniszczyć.
I co, wysyłam teraz? Bo przecież ludzie wprost, że jeśli Polska nie zatrzyma tych, którzy chcą złych zmian ETS-owych w Unii Europejskiej, to będą działania, które spowodują dużo szczęścia w głowach ludzi, którzy są przeciw Europie. Czyli Unia Europejska pchająca ETS i Zielony Ład jest samobójcą, tak powiedział pan Hołownia. Nie wiem, bo on mówi to, co myśli, ale jest taki zakamuflowany, ale jednak mówi chyba to, co myśli, bo ja myślę tak samo. Tak, Unia Europejska swoim polityką migracyjną, polityką klimatyczną doprowadza ten kontynent do katastrofy. Zresztą o tym mówi cały czas też pan Trump, co wywołuje apopleksję w kręgach europejskich, więc pan Hołownia, tak nieświadomie całkiem, w sumie urasta na lidera zmian w tym kraju, na tym kontynencie. Szkoda tylko, że nikt poza nami w Polsce nie wie o jego istnieniu. A jego sondaże w Polsce też wykazują, że ponad 90% ludzi nie wie o jego istnieniu. Niech tak zostanie. Tak, bo wiem doskonale, czy to, co on mówi, a to, co on myśli i to, co on robi, są trzy różne rzeczy, więc niech on sobie oddali się jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o niego, mam trochę inf wewnętrznych, jeżeli chodzi o Polskę 2050 Platformę. No więc ponoć, ja mówię ponoć, bo to są informacje, które dotarły do mnie, ale ja w nie wierzę absolutnie. Ponoć pan Tusk dogadał się z większością Polski 2050 pana Hołowni, że w momencie, kiedy pan Hołownia osiągnie swój szczyt, jeżeli chodzi o procenciki w wyborach prezydenckich, czyli w pierwszej turze, i polegnie, ponad 90% Polski 2050 ma przejść do Platformy, mówiąc: och, ty niedobry Hołownio, ale nas zawiodłeś, tak mi ci wierzyliśmy w ciebie, jak myśleliśmy, że to będzie bardzo dobrze między nami i ty jako prezydent spowodujesz, że Polska wrośnie w siłę, ale się będzie rosło dostatnio, a teraz, kiedy przegrałeś, niestety jesteśmy zawiedzeni. No więc taki los ponoć czeka pana Hołownię na bank, jeżeli odpadnie w tej pierwszej turze, odpadnie, traci posadę rotacyjnego, to już jest bardziej przesądzone, i w sumie po przyszłych wyborach mamy go z głowy, a do końca tej kadencji będziemy sobie patrzeć, jak on jest jakimś szeregowym posłem, nic nieznaczącym. Ciekawe, co wtedy będzie mówił, bo przecież nie będzie miał tych wszystkich kamer, wszystkich mikrofonów, wszystkich różnych rzeczy, które powodują, że jest taki elegancki, super fajny, inteligentny. Nie będzie miał cytowań. Biedny chłopak, co on zrobi przez te najbliższe kilka lat do wyborów? Nie mam pojęcia, ale to nie jest moje zmartwienie. Wracając do polityki zagranicznej w Riyadzie, w którym byliśmy razem zresztą, ja, wy, w sensie ja fizycznie, a wy wirtualnie, patrząc na moje eskapady ostatniego roku, także w zeszłym roku byliśmy w Riyadzie i w tym Riyadzie zebrali się ludzie, którzy omawiali kwestię nowego układu europejskiego, nowego ładu europejskiego. Wielu ludzi złośliwie zwała to jałtą. Ja nie widzę w tym żadnej złośliwości, że jest to nowa jałta. W pierwszym etapie rozmów się nie do końca dogadano, ale ustalono, że jednak pewien podział nowy europejski musi nastąpić. Oficjalnych dużo treści nie ma, oprócz tego, że będą pertraktacje dalsze poczynione w kierunku zakończenia konfliktu na Ukrainie, ale z informacji, które do mnie dotarły, i to są informacje, które teraz wiecie tylko właśnie stąd, że oglądacie polityko.tv, pewne jednak decyzje zostały powzięte i ponoć, mówię tak ponoć, bo to wszystko się musi potwierdzić, jak się potwierdzi, będziemy mieli czarno-białe, to ma swój sens. Mołdawia i Gruzja dostały rozkazy od ludzi z Waszyngtonu, w sensie ludzie z Waszyngtonu, którzy tam przebywają, dostali takie rozkazy z Waszyngtonu, żeby tak powoli stamtąd się wycofywać. Chodzi o wszelkie rodzaje doradców, wojskowych, policyjnych, naukowców, czyli ludzi, którzy mieli tam mniej za Bidena demokrację. Tych ludzi, którzy organizowali tam wiece takie, że po prostu my chcemy być straszni w Unii Europejskiej i lubimy tego pana z Kremla. O Boże, i tyle, co się stanie, jeżeli Kreml tutaj zawładnie naszą przestrzenią. Ci wszyscy instruktorzy od Majdanów i demokracji ewakuują się ponoć w tej chwili stamtąd i te dwa kraje zostały już przekazane pod jurysdykcję Rosji w ramię rowerowej, Rafał, w ramach pierwszych ustaleń pokojowych między USA a Rosją, zwaną przez niektórych jeszcze ciągle złośliwie Związkiem Radzieckim. Takim mniej miłym może dla nas, aczkolwiek może i nawet ciekawym elementem tych rozmów jest ponoć, że zakończyły się na etapie, kiedy to Rosjanie postawili twardo, że potrzebujemy jeszcze Pribałtikę. No i tutaj Amerykanie zatrzymali się i to będzie dalej rozważane. Rozważane, nie to, że odrzucone zostało, tylko będzie rozważane. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Szykuje się ciekawa sytuacja. Przyznam, że przed tą wojną, przed tym konfliktem ostatnim sprzed kilku lat między Kremlem a Kijowem, Kreml wyskoczył z tekstem, że w sumie to oczekuje, że zniknie także wojsko amerykańskie z Polski. Także ciekawe, jak daleko Trump pójdzie w swoich ustępstwach, aczkolwiek też to, co on robi w ostatnich dniach, wysyłając tutaj swoich przedstawicieli i dyskutując z polskimi politykami, wskazuje, że no jednak ma nas za istotny punkt programu, jeśli chodzi o Europę. Jak długo tak będzie myślał? Zobaczymy, czy się wszystko może zmienić w błyskawicznym tempie. No taka sytuacja, w takim miejscu jesteśmy i co poradzimy? Sami na własną prośbę się w takim miejscu znaleźliśmy, bo gdybyśmy prowadzili normalną własną politykę zagraniczną od przynajmniej 1989 roku, po tym jak prowadziliśmy własną politykę zagraniczną za komuny, tylko no, na rzecz innego imperium, przeszliśmy pod władania innych imperiów po 1989 i gdybyśmy prowadzili tak niezależną politykę zagraniczną jak w przypadku komuny, w przypadku pokomunistycznych czasów, no inaczej by to wyglądało. Politykę wschodnią naszą położyliśmy kompletnie. Mamy dookoła same wrogie kraje. Najpierw było to Białoruś, którą bombardowaliśmy cały czas z jakimiś informacjami o tym, że powinna zniknąć, no to w końcu by się nas wkurzyła. Przecież w ostatnich latach odprzyjaźnił się z Węgrami. Mamy złe stosunki ze Słowacją, mamy złe stosunki z Czechami. Generalnie mamy wszędzie dookoła złe stosunki. No, poza stosunkami z naszym hegemonem lokalnym, czyli Niemcami, no ale jak on nas traktuje, widzimy doskonale, nie są to stosunki partnerskie. A takie stosunki partnerskie mogliśmy sobie wyrobić przez 6 lat, tylko że nie było nikogo, kto by chciał to zrobić. A jak to robić, ktoś powie, bo ty tutaj o to, tak mówisz tak zawsze, że mogło było coś zrobić, ale jak można było coś zrobić? Wiecie co, no przykład dał pan Węz w tym tygodniu, który powiedział coś takiego. Boże jedyne, to jest, to coś takiego jest trochę szersze jednak, trzeba to jakoś szerzej opisać, bo były rozmowy bezpośrednie między prezydentem z Kijowa a Amerykanami na tematy przyszłości. Te rozmowy poszły jak poszły, czyli nie za bardzo poszły, ale Amerykanie zszokowani dowiedzieli się po tych rozmowach, że ten pan z Kijowa wychodzi publicznie i on wyszedł publicznie i to zrobił kilka razy w różnych mediach, nie tylko na spotkaniach wewnątrzklasowych w swojej szkółce czarno-czerwonej, ale mówił głośno o tym, co tam się działo na tym spotkaniu, które było spotkaniem zamkniętym i mówił nieprawdę, tak? No i pan Węz się mocno zdenerwował i powiedział coś, na przykład Andrzej Duda, nasz prezydent, powinien powiedzieć w pierwszym momencie, kiedy to władze Kijowa mówi coś złego o Polsce, po tym jak zaczęliśmy tam masę pomocy. Otóż powiedział coś takiego, wreszcie dochodzę do tego, co powiedział. Powiedział coś takiego, że to bardzo przykre, że kraj i przywódca kraju, w którym to władze istnieją ciągle jeszcze dzięki pomocy państwa, którym w tej chwili zarządza, współzarządza pan Węz, mówią takie rzeczy do kraju, którego w sumie bez którego pomocy długo by nie pociągnęły. No, no i że to jest bardzo niepoważne i że on de facto nie będzie w żaden sposób poważnie traktował tego prezydenta, skoro on jest bardzo niepoważny. Gdyby pan Duda coś powiedział na początku sytuacji, kiedy to Kijów mówił o nas złe rzeczy, myślę, że sytuacja byłaby o wiele prostsza w tej chwili niż ta, w której się znajdujemy. Ale w Polsce od dekad nikt nie stawia polskiej racji stanu jako pierwszej. Słuchają zawsze głosu, który dochodzi albo nie dochodzi z innych miejsc, czyli z Niemiec, z Brukseli, z USA. W tym przypadku naszego bliskiego, wschodniego sąsiada te głosy do nas nie dochodziły. Musieliśmy sami rzeźbić, żeby się domyśleć, co właściwie musimy zrobić, a możemy zrobić. No i na bezczelność taką, jak panu Węzu się zebrało, polskim politykom ciągle jakoś nie staje. W sensie nie wpadają na to. W sensie no, nie staje, czyli nie wpadają. Paradoksalne jest to, że jedynym politykiem, który faktycznie w tej chwili mówi rzeczy, które mogłyby stać się ciałem, miast tylko wyłącznie mową, jest były aparatczyk komunistyczny Leszek Miller. Jak sobie myślałem, kurczę, ale dlaczego nie startuje tak? Przecież po stronie jest rozsądny, ma doświadczenie. Skoro go Gorbaczow zapraszał na Krym, to pewnie ten drugi następca Gorbaczowa i Jelcyna też by go zaprosił. Mielibyśmy normalne stosunki z naszym sąsiadem. Też miał dobre stosunki zawsze pan Miller z Amerykanami. Przypominam, że wysłał naszą misję wojskową gdzieś tam na Bliski Wschód, z której nic nie wyniknęło, to jest inna sprawa. Tak myślałem, dlaczego? Dlaczego nie on? No, zacząłem dzwonić po znajomych pana Leszka, gdyż pan Leszek w 2012 wysłał mi ostatniego maila mówiącego, że nie chce już ze mną rozmawiać, bo nie autoryzowałem mu wywiadów. Bo jak autoryzację przesłał, to się okazało, że wrzucił wszystkie fajne kwestie. Wrzuciłem ten wywiad w całości, wtedy się na mnie obraził. Więc zadzwonię do jego znajomych. No i smutna informacja dla wszystkich, którzy myślą, co się może stać. Otóż pan Leszek Miller, po pierwsze, jest człowiekiem wiekowym, opowiada 70 lat. Jest człowiekiem zmęczonym życiem. Wiele już rzeczy przeszedł. I mimo tego, że to, co mówił, że nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy i skończenie jako prezydent Polski byłoby fajnym w jego wypadku skończeniem, jeszcze jakby pojednał prawą, lewą, środkową, inną stronę ludzi rozsądnych, by na przykład naprawdę mistrzem świata. Niestety on jest zbyt zmęczony, nie stać go na eskapady wyborcze codzienne, to na pewno fizycznie. Ma tyle pieniędzy, że ma wszystko w pompie, że sobie po prostu fruwa, lata, jeździ gdzie chce, mówi co chce i to jest jego wolność, to jest jego koniec taki polityczny, ale niestety taki koniec polityczny w postaci prezydenta mu nie odpowiada i z prezydenta z niego nie będzie. Także nie pocieszyła jest tej kwestii. Przyszłość niezbyt przed nami jest oczywista, aczkolwiek się może wszystko zmienić. Osobiście, gdybym wszedł teraz na wybory, gdzieś sobie myślałem, to bym jednak zagłosował na kogoś, kto będzie zmuszony do realizacji swoich postulatów, czyli kogoś spoza dwóch głównych partii. Puszczam oko, bo już część pisowców na mnie rzucała kolumnie po poprzednim programie, że wspieram wraże siły. Powiem tak. Nie mam przekonania, czy mając dużą swoją partię, czyli Prawo i Sprawiedliwość, pan Nawrocki faktycznie wprowadzi w grę rzeczy, o których mówi. Bo nie będzie musiał, bo jego partia jest silna. No nie musi rosnąć. Pan Trzaskowski na pewno nie, bo jego partia jest silna i też poza tym oni wprost mówią, że robią rzeczy, które są antypolskie, w związku z tym oni odpadają kompletnie. Ale ten trzeci zawodnik, który by musiał budować siłę swojej partii swoim działaniem, może faktycznie by coś zmienił, tylko że ja nie chodzę w bord, także mnie nie słuchajcie. Ale koniec anegdota z elit warszawskich, która mnie w ostatnim tygodniu tak przyszpliła trochę intelektualnie i na koniec chcę się nią z wami podzielić. Otóż przy okazji różnego rodzaju sytuacji moich związanych z ludźmi, którzy mnie bardzo nie lubią, musiałem się spotkać z prawnikami, w sensie z prawniczką moją, jedynym jaką mam, ale przy okazji spotkaliśmy się w większym gronie starszej wiekowo grupy prawniczej, która tak jest świetnie wykształcona, jest ogarnięta, jeździ po świecie, zarabia dobre pieniądze. To jest elita, tak? Naprawdę, to jest elita. Oni są antypisowcy, to jest inna sprawa, ale po prostu jednak to jest elita. Antypisowcy są z powodów, które zaraz wymienię, bo o co chodzi? Kiedy zacząłem z nimi rozmawiać z tymi ludźmi, bo jest starsza grupa ludzi, fajnych, inteligentnych, dowcipnych. Zeszło na rachunki za prąd, że one rosną i oni już wiedzą, że rosną, bo coś jest nie tak z tym Zielonym Ładem, tak? Ale kiedy weszliśmy głębiej, weszliśmy w kwestie USAID i innych sytuacji ostatniego tygodnia, które wstrząsnęły naszymi wszystkimi współbraćmi i współsiostrami, jak dobrze rozumiem tak naprawdę, bo to wszystkich chyba przeraziło, okazało się, że one nie mają o tym pojęcia. Gdyż oglądałem tylko i wyłącznie media mainstreamowe, to co mówię na początku tego programu, w których nic nie ma. W tych mediach nie pojawiają się żadne informacje na temat sytuacji na świecie. Nie pojawiają się żadne informacje na temat zmian na świecie. Trump przedstawiany jest wyłącznie jako człowiek, delikatnie rzecz mówiąc, chory na głowę. Delikatnie rzecz mówiąc, bo oglądając fragmenty z mediów mainstreamowych z tego tygodnia, widziałem, kiedy go wprost wyzywano. W związku z tym ci ludzie, którzy po 1989 stwierdzili, okej, możemy nagle wierzyć w Polskę, bo komunizm upadł, a to nowe jest tylko nasze i my tam się dorabiliśmy przy tym i szło wszystko dobrze, w związku z tym możemy ufać rządowi polskiemu, niezależnie od tego, kto rządzi, oraz mediom naszym. No i wpadli w pułapkę, gdyż niezauważalnie dla nich media straciły powab prawdy, powab polegający na przekazywaniu informacji istotnych dla świata, a on oglądając to przez długie, długie lata, nie zauważyły kompletnie tego, w jakiej się piekle znalazły te osoby, no i powoli się budzą. Ale jeżeli nawet takie osoby, które przez całe lata czytały wyborczą, oglądały sobie tylko wyłącznie TVP, TVN i media głównego nurtu, zaczynają się budzić, robi się ciekawie. Jestem ciekaw, jak to się skończy. Także nie pomstujcie na ludzi, którzy wydają wam się dalecy od waszych ideałów oraz do waszego rozumu, gdyż często wynika to z ich głębokiego patriotyzmu, tak? Po prostu oni zaufali Polsce. A to, że Polska ich oszukała, często oni o tym jeszcze nie wiedzą, to jest całkiem inna sytuacja. I tutaj może dorzucimy na koniec jeszcze kwestię z tego tygodnia, kiedy to rząd polski opublikował informację o tym, że każdy, kto nie będzie chciał walczyć z naszą ojczyznę, pójdzie do więzienia. To o tym nie będę dzisiaj już mówił, bo to jest bardzo skomplikowany temat. I tak zostaję was takim pytaniem. Czy czujecie się związani z krajem, w którym mieszkacie, na bazie takiej, żeby o niego walczyć? To jest bardzo poważne pytanie z mojej strony. I czy w chwili zagrożenia będziecie walczyć o całość tego kraju, czy tylko i wyłącznie będziecie chronić najbliższych swoje rodziny? Takie pytanie na koniec. Dość ciężkie, wiem o tym, ale czasem takie ciężkie pytania trzeba postawić. Serdecznie wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To było dzisiaj na tyle. Coś jeszcze ominąłem? Nie, to były najważniejsze sprawy tak naprawdę. Także trzymajcie się i życzę wam udanego tygodnia przyszłego. Myślę, że coś ekstra w tym tygodniu znowu skapnie. Także wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło. Pa!
Nasilają się bowiem znów uwysiania zamętów, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajku. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.